Witam was bardzo. Witam was bardzo. To są te amerykańskie wynalazki w moich rękach.
Witam was bardzo serdecznie. O, proszę. Zanim zacznę, to chciałbym wam przekazać pozdrowienia od mojej żony. Tylko się tutaj rozplączę. Wybaczcie mi. Prawdę mówiąc, to mam chęć trochę o depresji mówić. Bo jak wczoraj, przedwczoraj tutaj przyjechałem, zgadnijcie, o co mnie wszyscy pytają. O żonę. I tak, kogo spotkam, nikt mnie nie pyta, jak twoje zdrowie, jak się miewasz. Wszyscy, a gdzie masz żonę? I Pan Bóg tak sprawił, że z Kazimierzem, z bratem Kazimierzem Sosulskim jestem w jednym pokoju, a jak wszyscy wiecie, on jest znakomitym duszpasterzem, więc uratował mi życie. Mogę mówić i mogę śmiało przed wami stanąć. Trochę jest tutaj zamieszania co do tematu mojego dzisiejszego wykładu. Tomasz był łaskaw wczoraj częściowo mówić na ten temat w czasie drugiej sesji. Ja będę mówił na temat pokory. Prawdę mówiąc, sam się zastanawiam, co to jest ta pokora. I tak może trochę żartobliwie, ale trochę poważnie, do pokory podchodzimy w dużej mierze intuicyjnie. Dobrze to brzmi, być pokornym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to coś, co powinno cechować każdego chrześcijanina. I tak trochę intuicyjnie próbujemy zrozumieć tę pokorę i czasem nie bardzo wiemy do końca, co to jest. Fakt jest jednak taki, że jest to jedna z najważniejszych cech człowieka szukającego Boga. I kiedy szukamy Boga, a tematem całego kongresu jest oczekiwanie na Pana, a więc oczekiwanie na społeczność z Nim. Przygotowywanie się do tego, by Bogu zrobić miejsce, by się spotkać z naszym Panem. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Pokora jest niezwykle ważnym i istotnym elementem dla wszystkich tych, którzy żyją w społeczności Kościoła. Bowiem pokora odnosi się zarówno do naszej relacji z Bogiem, jak i do naszej relacji z braćmi i siostrami. Nie wiem, czy zauważyliście w Słowie Bożym, że Pan Jezus rzadko mówił o sobie. Bardzo rzadko, jak czytamy Ewangelię, Jezus mówi o sobie. Mówi o Ojcu, mówi o Królestwie Bożym, wyjaśnia wiele rzeczy, ale pomyślcie sobie, jak rzadko Jezus mówi, ja jestem taki albo inny. I kiedyś, kiedy Pan Jezus w tych wyjątkowych sytuacjach zaczął mówić o sobie, to w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 29 wierszu powiada: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Bardzo ciekawy jest ten fragment. Bowiem tak jak powiedziałem, po pierwsze Pan Jezus rzadko opisuje samego siebie, swój charakter, swoje cechy. Bardzo rzadko się to zdarza. Ale w tej sytuacji, zwracając się do ludzi, którzy byli nieszczęśliwi, mówi: spójrzcie na mnie i zobaczcie, jaki ja jestem, i zobaczcie, jak pokorny jestem, jak cichy jestem, jak pokorne jest moje serce i czegoś się ode mnie nauczcie, bo w tym znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Myślę sobie, że jeśli oczekujemy na Pana, myślę sobie, że jeżeli czekamy na Boga i Jego miejsce w naszym życiu, jeśli czekamy na działanie Boga w naszym życiu i czekamy na Boże błogosławieństwa i na to wszystko, co Bóg chce w naszym życiu zrealizować, to musimy się uporać z jednym faktem. Jeśli Bóg ma naprawdę przyjść do naszego życia i coś istotnego, ważnego uczynić, to postarajmy się lepiej, żebyśmy byli podobni do Jezusa. To starajmy się lepiej, żeby Bóg, przychodząc do naszego życia, znalazł w naszym sercu coś, co przypomina Bożego Syna. bowiem od tego w dużej mierze zależy Jego działanie. Nie chcę powiedzieć, że chodzi tutaj o naszą doskonałość, bo powiedzmy, Bóg wyznaczył standard, jakim jest chwała, charakter, osoba Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że do tego standardu nie dorośniemy. To nie zmienia jednak faktu, że mamy być podobni do Pana Jezusa. Amen? Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. To jest nie tylko takie myślenie, no dobrze, cudownie byłoby, żeby Boży lud był podobny do Chrystusa, żeby Chrystus był w nich ukształtowany, ale apostoł Paweł mówi, ten proces jest bolesnym procesem. Rodzę was znowu w boleści, bo patrzę na was i nie widzę tam Chrystusa. On nie jest w was ukształtowany. I znowu odnoszę się myślą do tego, co Jezus mówił sam o sobie. Tutaj nie chodzi o to, jakie miał włosy Pan Jezus i jaką szatę. I czy miał brodę, czy nie. I czy miał hollywoodzki uśmiech, jak to jest na filmach o Panu Jezusie z pięknymi, wspaniałymi zębami. Ale oto kim jesteśmy w środku. A Jezus rzadko mówił o sobie, kim jest, jaki jest. I mówi, ja jestem cichy i pokornego serca. Inny fragment w liście do Rzymian powiada nam tak, bo Bóg tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród braci. A więc, jeśli naprawdę, szczerze, bez udawania oczekujesz na Boga w swoim życiu, jeśli naprawdę chcesz, żeby Bóg w twoim życiu coś czynił, jeśli naprawdę chcesz, by Boże błogosławieństwa docierały do twojego życia i by Bóg kształtował każdy dzień twojego życia tak, jak chce, to naszym usiłowaniem, naszym dążeniem, naszym głębokim pragnieniem musi być to, że będziemy upodabniać się do Jezusa. A więc przechodzimy do pokory. Jak powiedziałem, dosyć intuicyjnie często podchodzimy do sprawy pokory, a skoro podchodzimy intuicyjnie, to oznacza, że każdy może myśleć coś innego, bowiem każdy ma jakieś zrozumienie tej pokory, fałszywe bądź prawdziwe. I chciałbym, żebyśmy trochę czasu poświęcili na samo zagadnienie pokory, żebyśmy zaczęli dobrze rozumieć. Ja też przywołuję to, co brat Tomasz był łaskaw wczoraj mówić. I pozwólcie, że ja już nie będę tutaj wykreślał i szukał tego, co on powiedział, tylko po prostu, jeśli będę powielał, to wybaczcie mi. Ale to znaczy, że Pan Bóg raz powiedział, a wy dwa razy słyszycie. Amen? Tak mówi jeden z psalmów. Pan Bóg raz powiedział, a dwa razy to usłyszałem. Chciałbym wam pokazać pewien obraz, zanim przejdziemy. Basia, możesz przyjść ze swoją dzidzią? Co prawda ona jest, ta dzidzia, trochę większa niż ten fragment Słowa Bożego mówi, ale chciałbym, byście popatrzyli na pewien obraz pokory. Weźmiemy krzesło. Nie. Ten fragment, który będę czytał, mówi co prawda o trochę mniejszym dziecku, no ale mniejszego nie znalazłem, więc to wystarczy. Jeśli chcecie zapytać, co to jest pokora? I tak zastanawiałem się i modliłem się i znalazłem jeden fragment w Biblii. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to fragment, który nic na ten temat nie mówi, ale posłuchajcie. Patrząc na to dziecko, jak tam z tyłu możecie wstać, jak koniecznie chcecie zobaczyć. Jak on ma na imię, Basia?
Tymoteusz.
Jak, podoba wam się Tymciu? Mówimy o pokorze. Posłuchajcie uważnie. Jak chcecie, to otwórzcie psalm 131 i posłuchajcie uważnie. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje. Patrzcie na Tymka, nie na mnie. Pomyślcie sobie, że to on, no nie damy mu do czytania.
Możesz coś powiedzieć.
Słuchajcie, Panie, nie wywyższa się serce moje. I nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Jak? Dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Żebyście sobie pomyśleli, że to jest o pokorze, więc chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka rzeczy, o których pisze Dawid i które bezpośrednio są związane z pokorą. Po pierwsze mówi, nie wywyższa się moje serce. Po drugie, nie wynoszą się moje oczy. Po trzecie, nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i po czwarte, o zbyt cudowne. Ale powstaje pytanie, to kim jestem? To jaki jestem, jeżeli nie chcę rzeczy zbyt wielkich? Jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę. Mam do was kilka pytań. Tym ci już trochę podrósł. Dawid nawiązuje pewnie do mniejszego, co nie się smoka, tylko pierś mamy. Ale chciałbym wam zadać parę pytań w związku z tym. Kto może być mniej zależny od innych? Kto może mniej rozpychać się przez życie łokciami? Kto może mniej rywalizować? Kto może mniej dominować? Kto może mniej chełpić się przed innymi ludźmi niż małe dziecko? Jeszcze raz mówię, ten już się trochę zaczyna, pewnie zacznie rozpychać łokciami. Taka jest nasza natura. Ale pomyślcie sobie, jest małe dziecko, z kim ono rywalizuje? Przed kim się chełpi? Przed kim się chlubi? Mam następne pytanie. Komu może mniej zależeć na silnej pozycji wśród ludzi i przed Bogiem niż temu dziecku? Jak myślicie, czy takie dziecko wyciąga rękę po rzeczy wielkie i znaczące? Powiedział ci już, że chce być prezydentem? Jeszcze nie. Powiedział, że chce być wielkim człowiekiem? Nie powiedział jeszcze. Pomyślcie sobie. Nie wyciąga ręki po rzeczy wielkie i znaczące. Nie ma dzikich marzeń. Nie wiem, może to ja tylko takie nieraz może miewam. Macie jakieś dzikie marzenia o tym, że nie wiadomo, kim jesteście? Ach, nie wierzę wam. Chcę wam zadać pytanie. Kto może być bardziej wywyższony, najcenniejszy w oczach swojej mamy? Czy może być ktoś bardziej cenny niż to dziecko? Pomyślcie. Mówiliśmy o tej słabości, o zależności. A teraz jak bardzo wielkim skarbem dla mamy może być takie małe dziecko. Komu mama chciałaby złożyć u stóp cały świat, jeśli nie jemu? Jak myślicie? Tak? Gdyby tylko można było, to uczyniłaby go księciem z bajki. Gdyby tylko można było, to dałaby mu wszystko więcej niż sama ma. Prawda? Takie są mamy. Tak jest. Zobaczcie, trudno powiedzieć, że w oczach swojej mamy to dziecko jest kimś mało znaczącym, jest kimś najszczególniejszym na całym świecie. I tutaj nie ma o czym dyskutować. Wiecie, wydaje mi się, że jeśli komuś mama miałaby dać samą siebie, nawet myślę, swoje własne życie, to byłaby to cena, którą chciałoby się zapłacić, jeśli by trzeba było dać coś szczególnego, jakiś szczególny dar swojemu dziecku. I Dawid mówi tak: moje serce przed Bogiem dzisiaj się nie wywyższa. Moje oczy nie patrzą zbyt wysoko. Nie chodzi mi wcale o rzeczy zbyt wzniosłe dla mnie. Nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie, ale stałem się przed Bogiem jak małe dziecko, które jest u swojej mamy przy piersi i zasypia. Ja nie zapomnę, wiele razy to obserwowałem, kiedy moja żona karmiła naszych synów, to im tak było dobrze, że przy tej piersi zasypiali. Trzeba było, no jedz, trzeba było budzić w policzek to małe dziecko, żeby jadło. I z jakiegoś powodu myślę sobie, jest to niesamowity obraz pokory człowieka, prawdziwej pokory, nie wydumanej, nie pokory, która jest pojmowana intuicyjnie, ale pokory, bo zobaczcie, z jednej strony jest najcenniejszym skarbem na całym świecie, a z drugiej strony jest kompletnie uzależniony od swojej mamy. Nie potrafi zrobić ani jednego kroku. Sam się nie naje, sam nie zdobędzie środków do życia. Można powiedzieć, sam jest nikim bez swojej mamy. A jednocześnie dla swojej mamy, dla rodziców jest najwspanialszym skarbem, o jakim może człowiek pomyśleć. Ci, co mają dzieci, pewnie się zgadzacie ze mną, prawda? Bardzo ci dziękuję, Basiu. A swoją drogą masz wspaniałego synka. Ale mam do was teraz pytanie. Wiecie, że czasem rodzą się chore dzieci. Prawda? I pomyślcie sobie, jak bardzo zależne są od swoich rodziców. Jakim bólem przepełnione jest serce rodziców. Ale mam również do was pytanie. Czy te chore dzieci rodzice kochają ponad cały świat? I z jednej strony widzimy słabość. Widzimy ułomność może. Widzimy sytuację, kiedy to dziecko być może do końca życia będzie musiało być wspierane przez rodziców, a jak oni odejdą, to co będzie? Ale widziałem wielu rodziców, którzy kochali te chore dzieci, jakby były najpiękniejsze, najzdrowsze, najmądrzejsze, najwspanialsze dzieci, jakie można sobie wyobrazić. Z jednej strony niezwykły skarb, dla którego wszystko chcemy dać, całe swoje życie. A z drugiej strony widzimy słabą istotę, która potrzebuje pomocy. Słabą istotę, która nie potrafi żyć bez kogoś, kto się nią zaopiekuje. Słabą istotę, która ani nie ma mądrości, ani nie ma siły, ani niezależności, niczego sama uczynić nie może. I gdybym miał opisać pokorę, to opisałbym ją właśnie w taki sposób. Tak jak wczoraj brat Edward Czajko mówił, to jest jeden z paradoksów. Wywyższony ponad wszystko możesz być w Jezusie Chrystusie, ponad cały świat, bo jesteś dzieckiem Bożym. Za ciebie Bóg dał swojego Syna, za ciebie i za mnie Bóg posłał Go na śmierć. Dla ciebie i dla mnie Bóg uczynił Jezusa nikim, zerem w tym świecie, żebyś ty mógł być kimś w oczach Bożych. A z drugiej strony jesteśmy słabi, uzależnieni od Boga, nie mamy mądrości swojej własnej, nic sami nie potrafimy zrobić. Po prostu ciągle, każdego dnia naszego życia żyjemy i mówimy: Boże, bez Ciebie to tylko zginę, jestem niczym, niczego nie potrafię. Boże, potrzebuję Ciebie. I myślę, że taki jest obraz pokory. Z jednej strony jesteśmy bardzo wywyższeni, a z drugiej strony po prostu wiemy, że nic nie możemy. Kompletnie nic. Jeśli człowiek oczekuje bliskości Pana, jeśli człowiek czeka na Boga, to najpierw musi ukoić swoją duszę przed Bogiem i zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo jest wywyższony, a po drugie, jak bardzo jest znikomy. I jeżeli mamy ukoić swoją duszę przed Panem, musimy o tych dwóch rzeczach ciągle pamiętać. I na tym polega pokora. Pokora nie polega na tym, że mówimy, jestem nikim. Nie. Bo jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś cudownym skarbem. Bóg patrzy na ciebie i jest zachwycony. Bóg patrzy na ciebie i rozkoszuje się tym widokiem. Bóg patrzy na ciebie i kocha cię bardziej niż cały świat. Ale również Bóg patrzy na ciebie i mówi tak, jeśli to moje dziecko będzie próbowało żyć beze mnie, to niedługo pożyje. Jeśli to moje dziecko będzie próbowało żyć poza moją wolą, to niedługo pożyje. Zaginie. I na początku powiedziałem o tym, że mamy brać wzór z Pana Jezusa Chrystusa. Że mamy się uczyć od Niego tej pokory. I patrząc na ten psalm 131, chciałbym, byśmy się zastanowili o to, nad tym, jaki był Pan Jezus w odniesieniu do tego psalmu. Mam do Was pytanie. Czy Jezus wyciągał rękę po rzeczy wielkie w tym świecie? Chcieli Go obwołać królem, prawda? Jak nakarmił ich. Nie chciał. Jezus nie chciał być kimś znaczącym w tym świecie. Nie sięgał poza szczyty. I w równej mierze jadał z grzesznikami, jak i spotykał się z książętami ludu. Jezus nie sięgał, nie wyciągał swojej ręki po wielkie rzeczy w tym świecie. Nie domagał się władzy, nie domagał się pozycji, nie domagał się zaszczytów. A czy nie potępiał swoich uczniów za to, że tego chcieli? Wiecie, jak to uczniowie? Który z nas jest najważniejszy? Który z nas będzie pierwszy w Królestwie Bożym? Który z nas bliżej Pana Jezusa zasiądzie? A Jezus co odpowiedział? Jeśli nie, staniecie się jak dzieci. Czy dusza Pana Jezusa była wyciszona przed Bogiem? Amen. Mam do Was pytanie, czy Jezus miał wątpliwości odnośnie swojej pozycji przed Bogiem? Nie miał. On dobrze wiedział, że Ojciec Go kocha. On dobrze wiedział, że Ojciec patrzy na Niego i mówi, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jezus nigdy nie miał wątpliwości co do relacji swojej z Bogiem. Nigdy. Czy Jezus miał odwagę oczekiwać na Bożą wolę? Zobaczcie uzależnienie tego człowieka, Jezusa Chrystusa, który był na tej ziemi, jak on był całkowicie od Bożej woli uzależniony. Jezus mówił, nie czynię niczego, czego nie czyniłby mój Ojciec. To nie był człowiek, który cechował się radosną twórczością. On nie robił niczego, czego nie czyniłby Ojciec. Pomyślcie o tym. Czy Jezus zachwiał się kiedykolwiek swojej pozycji przed Bogiem? Nie. Nawet kiedy przechodził najtrudniejsze rzeczy, najtrudniejsze chwile były przed Nim, on zawsze wiedział jedno, że Bóg jest bardzo bliski Niemu. Ja sądzę więc, że pokora jest raczej umocnieniem pozycji człowieka w jego statusie. To znaczy człowiek wie, kim naprawdę jest. Z jednej strony jest bezcennym skarbem, a z drugiej strony nie ma żadnej swojej własnej siły. Nie ma swojej zdolności, mądrości, umiejętności i całkowicie zależy od Boga. Myśląc o dziecku, myśląc o tym, kim jest dziecko, chciałbym, żebyśmy dalej poszli w naszym rozumowaniu i chciałbym pokazać na podstawie kilku przykładów biblijnych, w jaki sposób Słowo Boże mówi o ludziach, którzy musieli być upokorzeni. To słowo upokorzenie brzmi bardzo negatywnie, ale chciałbym dosłownie kilka przykładów ze Starego Testamentu, żebyśmy zrozumieli, o co Bogu chodzi, kiedy mówi do nas pokora. Bowiem sądzę, że pokora, której Bóg dla nas pragnie, to jest znalezienie właściwego miejsca dla każdego z nas. To jest prawdziwa pokora. A więc tak, pierwsza Mojżeszowa, 16 rozdział, 6 wiersz. I rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w twoim ręku, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, ta uciekła od niej. To była taka sytuacja trudna, bowiem Abraham z Sarą nie mogli mieć dzieci, wyjaśniam to dla tych, którzy Biblii dobrze nie znają, więc Sara wymyśliła, że może Abraham spłodzi dziecko z niewolnicą Hagar i że wtedy będą mieli jakiegoś potomka, który będzie dziedziczył. Okazało się, że w momencie, kiedy Hagar zaszła w ciążę, zaczęła pogardzać swoją panią. Jaka była Boża wola i nie tylko Boża wola dla Hagar? Hagar miała zadanie być służebnicą Saraj, czy Sary i Abrahama. I to było jej zadanie powierzone przez Boga. I pewnego dnia, kiedy dostąpiła jakiegoś zaszczytu, Hagar uznała, że ona ma lepszą pozycję i przed Bogiem, i przed Abrahamem niż Saraj. Zaczęła się wywyższać nad nią. I wtedy Saraj miała ją upokorzyć. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, ale możemy zrozumieć jedno. Sara miała pokazać Hagar, jaka jest jej pozycja w tej rodzinie. I nic więcej. Tu nie chodziło o to, żeby ją prześladować, żeby jej udowodnić, że jest zerem, że jest tylko Egipcjanką, że w ogóle szkoda, że taka żyje na tym świecie. Tu nie o to chodziło, ale chodziło o to, żeby Hagar znalazła właściwe miejsce dla siebie w tej rodzinie. I upokorzenie nie było jakimś rodzajem bestialstwa, ale przypomnieniem jej, że jest służebnicą. Powiedzmy sobie szczerze, dla Hagar Egipcjanki być służebnicą, sługą Saraj i Abrahama to był wielki zaszczyt. Kto z was chciałby być służebnicą, sługą Abrahama? No jest kilku tutaj. Ja powiem szczerze, bardzo bym chciał. To było ich miejsce w służbie. To było jej miejsce w służbie i pewnego dnia miano jej przypomnieć, że ona ma służyć tej rodzinie, że tego chce od niej Bóg. I to jest jej prawdziwe błogosławieństwo. Przeczytajmy inny fragment o pokorze. Druga Mojżeszowa, 10 rozdział, 3 wiersz. Tam jest mowa o Faraonie. Jeszcze jesteście w stanie mnie słuchać? Kto nie jest, to może zaśpiewam coś. Dobrze. Poszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i rzekli do niego, tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, jak długo wzbraniać się będziesz, by się przede mną upokorzyć. Wypuść lud mój, aby mi służył. Faraon myślał, że jest Panem całego świata. Zresztą Faraon myślał, że jest Bogiem. Taka była jego rola, taka była rola religii w Egipcie. A tutaj nagle pojawia się przed nim Mojżesz, jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa, z Aaronem i mówią tak, nasz Bóg, Bóg Izraela mówi, masz się przed Bogiem Izraela upokorzyć. Co to miało znaczyć? Miał się przyznać, że jest ktoś wyższy nad nim. Że ktoś ma prawo podejmować decyzje, że ktoś ma prawo wydawać mu rozkazy. A on ma obowiązek być posłusznym. Faraon nie chciał się upokorzyć, bo on uważał, że jest lepszy od wszystkich, więc upokorzenie nie polegało na tym, żeby znowu powiedzieć, no ja już nie jestem królem Egiptu, ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Nie, upokorzenie polegało na tym, żeby Faraon odnalazł właściwą dla siebie rolę. Właściwe miejsce przed Bogiem i przed ludźmi. Jakie to było właściwe miejsce? Bóg powiedział, tak jest, Panie, posłucham Cię. Ale Faraon stwierdził, że on się nie upokorzy, że on się zbuntuje przeciwko Bożej woli i mówi, nie wypuszczę Bożego ludu. Kim jest Bóg Izraela? Kim jest Mojżesz? A więc jego serce wzbiło się w pychę, ponieważ Bóg mu wyznaczył pewną zaszczytną rolę, ale on sięgnął dalej. Wyszedł z szeregu, wyszedł z miejsca, które Bóg dla niego przeznaczył. Znacie ten fragment Bożego Słowa, który mówi, że Bóg daje władzę komu chce, prawda? Daje królestwo komu chce, a komu chce zabiera. A więc Bóg postanowił, że Faraon ma być królem. To było zrządzenie losu, zrządzenie Boga. Natomiast Faraon stwierdził, że on nie musi słuchać Boga, że on nie musi się jemu poddać, że może robić sobie, co chce. Upokorzyć się znaczyło znaleźć swoje miejsce przed Bogiem i przed ludźmi i nie iść dalej, nie wychodzić z szeregu, ale być na miejscu, które Bóg dla niego przeznaczył. Dalej, 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 16 wiersz. Tam jest mowa o Izraelu. Bóg, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Bóg chciał upokorzyć Izraela. W jaki sposób upokorzyć? Przecież Izrael był jego wybranym narodem. Odrzucić Izraela? Powiedzieć, nie chcę was więcej? Nie lubię was? Nie podobacie mi się? Gardzę wami? Nie. Nie, tego Bóg nie chciał. A czego chciał? Żeby Boży lud miał schylony kark przed swoim Bogiem i potrafił powiedzieć, tak, Panie, poddamy się Tobie. Spełnimy Twoją wolę. Wypełnimy to, co nam mówisz. Będziemy posłuszni i poddani Tobą. I Bóg ich prowadził przez różne doświadczenia na pustyni. Po co? Żeby się nauczyli mówić do Boga, tak, Panie, mów, słucham. Tak, Panie, poddam się Tobie. I takie było ich miejsce. Bóg chciał ich upokorzyć, ale to nie oznaczało zniszczenia, tylko zajęcie odpowiedniego miejsca i odpowiedniej postawy przed Bogiem. Oni w dalszym ciągu byli narodem wybranym. W dalszym ciągu byli chlubą i chwałą swojego Boga. W dalszym ciągu Bóg się o nich troszczył i chronił, ale musiał ich upokorzyć, żeby się nauczyli, że to On jest Bogiem, a oni Bożym ludem. Że On wydaje rozkazy, a oni mówią, tak, Panie. Bóg ich przeprowadzał przez te wszystkie etapy, żeby zrozumieli, kim naprawdę są. Że z jednej strony są wywyższeni, a z drugiej strony kompletnie zależni od Boga. I jeszcze szybciutko inne fragmenty. To też Pan wzgardził, 2 Królewska 17:20. To też Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie. Zbuntowali się przeciwko Bogu i to był ich problem. Przestali trwać w pozycji, którą Bóg dla nich przewidział. Przestali trwać w wywyższeniu. Przestali być w ramionach Bożych. I wtedy Bóg mówi, dobrze, skoro tak chcecie, skoro wyszliście z miejsca, które dla was przygotowałem, to popatrzcie, jak to jest. I upokorzył ich Bóg przez to, że byli wydani w ręce grabieżców. Bo nie chcecie służyć Bogu? To proszę, zobaczcie, jak to jest, kiedy komuś innemu służycie. Kiedy służycie obcym narodom, kiedy służycie obcym ludziom. Wyszliście ze swojego miejsca, więc zobaczcie. Ja przez to was przywołuję do porządku, żebyście ukorzyli się przede mną i poddali się. Inny fragment mówi, tak to synowie izraelscy zostali upokorzeni, a Judejczycy zyskiwali przewagę, gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Jak człowiek albo naród nie są poddani Bogu, to Bóg przywołuje ich do miejsca takiego, żeby zrozumieli, gdzie są i co się wydarzyło. Upokorzenie oznacza, że Bóg jakby przez różne wydarzenia, przez sytuacje wzywa człowieka, by stanął na właściwym dla siebie miejscu i by z tego miejsca nie odchodził. I ostatni fragment, Psalm 119, 67 wiersz mówi, zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Błądził, tak jak człowiek potrafi błądzić. I przyszło upokorzenie, nie wiemy jakie. I dzięki temu przestał błądzić. Co to znaczy? Doszedł do miejsca, gdzie stwierdził, Boże, ja lepiej będę słuchał Twojego słowa. I to jest prawdziwa pokora. Boże, ja lepiej będę strzegł Twojego słowa, bo inaczej przyjdzie przywołanie mnie do stanu, kiedy mam być pokorny, kiedy muszę stwierdzić, Boże, moje miejsce, moja rola to słuchać Ciebie, poddać się Tobie. Boże, moje miejsce i moja rola to poddać się Twojemu porządkowi, poddać się Twojemu działaniu. Wszystkie te przykłady przywołuję po to, żeby nam pokazać, że pokora czy upokorzenie to nie jest próba zniszczenia człowieka. To nie jest próba zabicia jego tożsamości, lecz raczej przypomnienie człowiekowi, gdzie jest jego miejsce. Jeśli przekraczamy wyznaczone nam granice, kiedy w swoich sercach albo w swoich czynach buntujemy się przeciwko wyznaczonej nam przez Boga pozycji, zaczynają się problemy. Jakąż pychą jest postawa człowieka, który śmie uważać, że swoje życie może kierować inaczej, niż chce tego Bóg. Jaka to jest pycha? Wiecie, czego zabrakło Adamowi i Ewie w ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszyli? Pokory. Również. Bo Bóg im powiedział tak. Macie tutaj wszystko, jesteście wywyższeni, panujcie nad ziemią. I kiedy Bóg im powiedział, że z drzewa poznania dobrego, dobra i zła nie możecie spożywać, to co oni sobie pomyśleli pod wpływem szatana? Nie będziemy trzymać pozycji, którą wyznaczył nam Bóg. I zrobili krok i przekroczyli granicę. Przestali być w Bożej woli. Zabrakło im pokory, żeby powiedzieć nie, zaraz. Tu jest moje miejsce. Bóg mi powiedział, że tak ma być. Zabrakło pokory. Chociaż byli wywyższeni, z drugiej strony mieli zakaz i oni mówili tak, no nie, przecież my jesteśmy lepsi niż sam Bóg o nas myśli. Bóg nie zdaje sobie sprawy, z kim ma do czynienia, więc zrobimy jak chcemy. I zrobili ten krok do przodu, przekroczyli Boże przykazanie, jedli z tego drzewa i to doprowadziło ich do upadku. To była prawdziwa pycha. To jest straszna pycha, kiedy człowiek myśli sobie, że może robić rzeczy po swojemu. Że może swoje życie układać po swojemu. Że może stosować swoją wolę do swojego życia. Że może upatrywać swojej pozycji. Że może chcieć czegoś, co nie przeznaczył nam Bóg. Ale myślimy, ach, byłoby super. I tak dokładnie zrobili Adam i Ewa. Kiedy pojawia się bunt, musi nastąpić upokorzenie. Ponieważ ojciec pragnie szczęścia dla swoich dzieci. 1 Piotra, 5 rozdział, 5 wiersz mówi podobnie, młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory, w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg ustanowił pewien porządek, tam jest mowa o kościele i mówi, młodsi, bądźcie poddani starszym. To jest pewien Boży porządek. A jeżeli nie chcą, proszę uprzejmie, ja tam z Bogiem nie chciałbym walczyć osobiście. Nie wiem, jak tam wy. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kto to jest pokorny w takim przypadku? Ten, kto respektuje miejsce, które przeznaczył dla niego Bóg. Ten, kto akceptuje miejsce i rolę. Kilka praktycznych wskazówek chciałbym powiedzieć odnośnie pokory albo odnośnie braku pokory, a potem jeszcze oczywiście zajmiemy się paroma innymi rzeczami, które są istotne. Pamiętacie tego dzidziusia, prawda? To jak miał na imię? Aleluja. Co jest brakiem pokory? Bardzo często widuję sytuacje, kiedy ludzie deklarują chęć podporządkowania się Bogu, ale nie widzą możliwości podporządkowania się swojej roli i miejscu, jaką mają w rodzinie bądź w Kościele Jezusa Chrystusa. Nie wiem, spotkaliście takich ludzi? Mówią tak, ja tylko Boga słucham. Bóg niech mi powie. Jeśli Bóg coś do mnie mówi, z nikim się nie będę liczył. Jest to oznaką tego, że głupota nie boli. Bowiem Bóg przeznaczył dla nas miejsce w rodzinie, zarówno względem Pana, jak i względem współbraci i współsióstr. Bóg nie umieścił nas na pustyni, chociaż tak sobie myślę, że niektórym by to dobrze zrobiło. Mieliby społeczność z Bogiem, nikogo by nie musieli słuchać, z nikim się nie liczyć, nie musieliby się liczyć. Kto wie, może powinniśmy nad tym pomyśleć, bracia. Na misję będziemy wysyłać kogoś w ustronne miejsce. Nie do Ustronia oczywiście, w ustronne miejsce. Otóż to jest przejaw niezwykłej arogancji, niezwykłej pychy i niezwykłego braku pokory, kiedy w praktyce widzimy ludzi, którzy mówią tak: ja chcę Boga słuchać, Bóg jest dla mnie najważniejszy i nie będę się liczył z ludźmi. I nawet fragment Słowa Bożego wtedy cytują. I zazwyczaj trudno z takimi ludźmi rozmawiać. Trudno ich przekonywać. Ja wam radzę, unikajcie takich. Unikajcie takich, bo będą wsączać w was jad. Każdy z nas ma swoje miejsce przed Bogiem i w szeregu. Amen? Dzieci mają swoje miejsce w rodzinie i przed Bogiem, wobec taty, wobec mamy, wobec dziadków. Prawda? Każdy z nas ma jakieś miejsce. I musimy o tym pamiętać, że Bożą wolą jest, żebyśmy to miejsce szanowali i respektowali, żebyśmy widzieli w tym rękę samego Boga, który chce nas błogosławić i chce nas wywyższyć. I jeśli będziemy szanować to miejsce, w którym Bóg nas postawił, to Bóg będzie nas wywyższał i będzie nam dawał więcej. Jeśli nie szanujemy miejsca, w którym Bóg nas postawił, jeśli mówimy tylko Boga będę czcił i szanował, a nie widzimy braci i sióstr naszych przełożonych, niech Bóg się nad nami zlituje, bo Bóg się pysznym sprzeciwia, lecz pokornym daje łaskę. Pokora to jest miejsce, w którym jesteś, które przeznaczył dla ciebie Bóg. Także nie ufajmy mężom Bożym, którzy tak bliską społeczność z Bogiem mają, że aż muszą cały świat pod podeszwę wziąć. Nie ufajmy takim ludziom. Wczoraj to zostało wspomniane. Brakiem pokory jest to, że potrafimy napominać innych. Ale spróbujcie napomnieć kogoś, kto lubi napominać. Jeżeli chcecie stwierdzić, czy człowiek jest pokorny, to nie chcę powiedzieć, idźcie go napomnieć, bo nie na tym polega cała sprawa. Ale może będziecie w stanie przypatrzeć się sytuacji, kiedy ten człowiek jest napomniany. Może bardzo delikatnie. Popatrzcie, jak reaguje, a zobaczycie, jaki to jest człowiek. Kiedy napominamy kogoś, albo kiedy jesteśmy napominani, wtedy wylewa się z nas prawdziwe ja. Oby to było ja podobne do Jezusa. Uważam również, że brakiem pokory jest to, że nasze życie wygląda, czy nasza tożsamość wygląda jak wahadło. Takie od ekstremum do ekstremum. Raz wydaje mi się, że jestem najmądrzejszy, najważniejszy na świecie, a raz wydaje mi się, że jestem zerem. Wiecie, i bardzo często bywa tak, że wielu ludzi tak się waha od jednej postawy do drugiej, tacy rozchuśtani. Jak coś im się uda, to po prostu by cały świat zmieniali, już nie wiadomo kim są, a za kilka chwil w odwrotną stronę. Depresja. Nie możemy tak żyć wahadłowo i myślę, że to jest brak pokory. Dlaczego? Uważam, że jeśli pokora jest miejscem, które przeznaczył dla nas Bóg, świadomością tego, kim jesteśmy, nawet jeżeli jesteśmy chorym dzieckiem, które ma swoje wady, które może nawet jest nieuleczalnie chore, to i tak jest kochane przez Boga i które Bóg się troszczy. Jesteśmy od Boga uzależnieni. Więc nie mamy prawa tak sobie wahadłowo podchodzi do swojego życia. Raz dobrze, raz totalna depresja. To jest oznaka braku społeczności z Bogiem i to oznacza, że coś się z nami dzieje nie tak. Brakiem pokory jest nerwowe traktowanie innych, kiedy inni mają odmienne zdanie od ciebie. Może jesteś gotowy zerwać relacje tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie, że sprawy nie toczą się po swojemu. To jest brak pokory. Musimy szanować swoją odmienność czasem i akceptować ją. Ale nie chcę tutaj w tej sprawie pójść zbyt daleko, żeby ktoś mnie opatrznie nie zrozumiał. Jeszcze jedna ważna rzecz. Brak pokory najbardziej uwidacznia się w sposobie traktowania słabszych. W sposobie traktowania słabszych. Jako pastor kiedyś zadałem sobie bardzo trudne pytanie. Pastorze, czy znasz imiona wszystkich dzieci w swoim zborze? A ich dużo było, więc to był kłopot. Trochę mi to czasu zajęło. Zapamiętałem imiona wszystkich dzieci, jakie były w zborze. Tam było ich 60, kilkoro wtedy. Prawie same chłopaki. Bo możecie mi zadać pytanie, czy pastor ma znać imiona wszystkich dzieci? Nie wiecie. No, ja tutaj z całym szacunkiem do tych, którzy mają większe zbory niż mój. Rozumiem. Rozumiem. Jeżeli ktoś ma taki zbór jak mój i niżej, i mniej ludzi, dlaczego nie? Dlaczego nie? Czyż to nie jest sposobem okazywania szacunku tym dzieciom, że znamy ich imiona? Przecież dzieci są ważne w Królestwie Bożym. Pomyślmy sobie, ja uważam, że w naszych rozmowach, powiem tak, nawet w naszych żartach, za dużo czasem jest jadu. Ja tutaj się przyznaję, że sam uczestniczę nieraz w tym. Słuchajcie, czy my nie za dużo zażartujemy na temat pozycji kobiet i mężczyzn, na temat roli kobiet i mężów w domu? Nie, bracie Michale, ja się nie przypochlebiam, ja po prostu znam swoje miejsce w domu. Ale tak zupełnie poważnie. Trochę nie za daleko idziemy? Każdemu z nas Bóg wyznaczył miejsce. I nie wiem, czy to miejsce jest trochę do przodu, czy trochę bardziej do tyłu. Ale chcę z pokorą przyjąć to miejsce jako jedyne miejsce, na którym mnie postawił Bóg. I nic więcej. To nie ma nic wspólnego z porównywaniem się wzajemnie. To jest Bóg, który mnie postawił. I jeżeli Bóg mnie stawia w pewnym miejscu, to ja i z radością, i z oddaniem, i chlubą chcę to miejsce pełnić. I nie dlatego, że jestem lepszy, nie dlatego, że jestem dojrzalszy, nie dlatego, że takie czy inne prawa mam, ale dlatego, że jest Bóg na niebie i ja się chcę uczyć i powiedzieć tak, Panie. I chcę powiedzieć tak, że... Wiecie, to cały problem polega na tym, że jak się mówi na przykład o rodzinie, no to się pokłócimy z żoną. No pokłócimy się bywa. Ale to jest osoba godna szacunku. I moje miejsce w tym szeregu, w którym postawił mnie Bóg, jest takie, że z pokorą przyjmuję swoją rolę, ale z pokorą też szanuję moją żonę. I muszę nieraz wychowywać moje dzieci, moich synów. Jak to synowie, różnie to bywa, ale z pokorą wołam do Boga, mówię, Boże, pomóż mi być dobrym ojcem, bo te dzieci zasługują na dobrego ojca. I zapewniam was, że dużo częściej przed Bogiem jestem i płaczę moje serce, że jestem kiepskim ojcem, niż to, że mówię, masz być mi posłuszny, smarkaczu. Bo inaczej sam Pan Bóg się z tobą będzie musiał uporać. Raczej wołam, Boże, Jak mnie serce boli za tymi dziećmi. Jakże pragnę, żeby wyrośli na mężczyzn, którzy znają Ciebie i kochają. Jakże pragnę, żeby znali Twoją obecność, żeby służyli Tobie. I patrzę na swoje życie i często sobie zadaję pytanie, jakim ja jestem wzorem dla moich dzieci? I powiem Wam szczerze, często padam na kolana przed Bogiem i mówię tak, Boże, zlituj się nade mną i zlituj się nad moimi dziećmi. Nie daję rady. Nie daję rady. Bywa tak, że mam pretensje do mojej żony o coś, ale ile razy przychodzę do Boga i mówię tak, Boże, ja wiem, że nie chcesz, żebym był takim mężem, jakim jestem. Boże, widzisz moje nastroje, moje humory, mój twardy kark, widzisz moje szorstkie słowa. I czasem dobrze, że się pojawiają, czasem bardzo źle. Boże, zrób coś ze mną. Boże, zrób coś ze mną. Jestem w tym miejscu. Boże, błagam Cię, zrób coś ze mną. Wiecie, Pan Bóg nas powołał do tego, byśmy szanowali swoje miejsce tam, gdzie jesteśmy. Czy to jest rodzina? Czy to jest zbór? Czy to jest jakakolwiek społeczność z ludźmi? Czy to jest społeczność między mną a Bogiem? Ja się boję przekraczać granice, które zakreślił przede mną Bóg. Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Wobec tego, bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie, są ludzie, którym jestem winien najwyższy szacunek. Mam starszych rodziców. Moja mama miała 43 lata, kiedy mnie urodziła. Martwiła się, czy da rady mnie wychować. W tym roku skończy 89 lat. Ja chcę znać swoje miejsce w szeregu. To jest kobieta, której wszystko zawdzięczam, przed którą powinienem padać na kolana, całować po rękach, bo tak dużo mi dała. Ja chcę znać swoje miejsce w szeregu, bo to jest ktoś, kto tak dużo mi ofiarował. I bez względu na to, kim jestem, nie daj tego Panie Boże, ale nawet gdybym był jakimś prezydentem albo ministrem, to przy mojej mamusi jestem dzieckiem, które ma całować ją po rękach i okazywać szacunek, bo to jest moja mamusia. I to jest moje miejsce w tej rodzinie i nie ma nic więcej do powiedzenia. Musimy zrozumieć swoje miejsce. I to jest prawdziwa pokora, żebyśmy je dobrze zrozumieli. I nie przekraczaj granic. Nie podnoś wysoko czoła. Ale raczej w pokorze myśl przed Bogiem, jak masz postępować, jak masz żyć, by wypełnić zadanie, które Bóg przed tobą postawił. Trochę więcej wam powiem po przerwie, ale odpocznijcie, bo należy się to wam. Witam was ponownie. Bardzo mi miło, że jesteście. I mam do was pytanie, czy jesteście gotowi, żeby was może trochę upokorzyć? Ja też. Tutaj we wskazówkach do naszego dzisiejszego wykładu było napisane nie strach, depresja, lecz radość Panu. Bo tak naprawdę to mówimy o czymś, co jest największym naszym skarbem, kiedy możemy znaleźć właściwe miejsce i wobec Boga, i miejsce pośród ludzi, miejsce, które ma w zamiarze Bożym doprowadzić nas do szczęścia. I tak mówi ten fragment. I kończąc tę część mojego rozważania, chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne, żebyśmy znaleźli właściwe dla siebie miejsce. Wobec Boga i wobec ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus był jeszcze małym chłopcem, poszedł z rodzicami, z Marią, z Józefem do świątyni i tam się zagubił w świątyni. Rodzice wrócili, musieli zawracać. Po jakimś czasie wrócili zmartwieni, przerażeni, gdzie jest ich syn, gdzie jest ich mały Jezus. I znaleźli go w świątyni rozprawiającymi z uczonymi w piśmie o sprawach Królestwa Bożego. Wszyscy się dziwili. I wtedy Maria przyszła i mówi: Synu, cóż nam to uczyniłeś? Martwimy się o Ciebie, z Ojcem szukaliśmy, nie mogliśmy Cię znaleźć. I tam wtedy Jezus, czy tam następne wiersze, Jezus najpierw powiada: czy nie wiesz, że w sprawach mojego Ojca ja być muszę? I Jezus jakby wskazał na swoje miejsce wobec Boga. Ale następny wiersz mówi coś bardzo ciekawego. Pamiętacie, co tam jest dalej powiedziane? Wrócił z nimi i był im uległy, posłuszny. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że mamy relację z Bogiem, ale jest też gdzieś wśród ludzi ktoś, wobec kogo musimy pokazać naszą uległość, nasze posłuszeństwo. Znajdźmy to miejsce, bo będziemy nieszczęśliwi. Nie wierzycie mi, że będziemy nieszczęśliwi. A co zrobił marnotrawny syn, jeżeli nie zanegował to miejsce, które miał? Był szczęśliwy, miał dostatki, żył bogato, tam służba była, kochający ojciec, ale on pomyślał sobie tak: już ja wiem, co ze swoim życiem zrobić. Nie będzie mi tutaj tata kazał ciągle. Nie będzie mi tata rozkazywał. I co? Wziął tę część swojego majątku, poszedł, przehulał, aż przyszedł dzień, kiedy powiedział tak: nawet najemnicy u mojego ojca mają chleba pod dostatkiem. Nie jestem godzien już się nazywać synem, ale wrócę tam. I zobaczcie, kiedy on wrócił, ojciec wybiega naprzeciw niego, daje mu pierścień, daje szatę, daje sandały, wyprawia imprezę. Tam nawet było słychać tańce z daleka. Ja tak się domyślam, że to chyba flamenko tańczyli, bo to słychać, jak tańczą. W każdym razie, ale do czego wrócił? Zadajmy sobie pytanie. Do czego wrócił ten marnotrawny syn? Do szeregu. Do szeregu wrócił. Był tata, był brat. Zajął swoje miejsce. I okazało się, że to było jedyne miejsce, w którym mógł być szczęśliwy. Kiedy poddał się swojemu ojcu, kiedy znalazł miejsce w szeregu, kiedy stał się częścią jednej drużyny, do której przeznaczył go Bóg. I jeśli nie znajdziemy tego swojego miejsca, jeśli go nie będziemy szanować, znajdziemy się w sytuacji marnotrawnego syna. Dobrze powiedziałem, marnego syna. Po prostu znajdziemy się gdzieś tam, przez jakiś czas będzie super. W końcu nikt mi nie zrzędzi nad uchem. Ja sam mogę decydować. Ale potem się okazuje, że to zrzędzenie było słodyczą dla ucha. To jest bardzo ważne. Tak się zastanawiam, tutaj mam całą jedną sekcję tego swojego wykładu, którą prawdopodobnie albo odrzucę, albo może bardzo szybko postaram się omówić. Dlaczego Bóg wybrał, tak mówią fragmenty Bożego Słowa, to co niskie w tym świecie, żeby zawstydzić to co pyszne? Myślę, że odpowiedź jest bardzo klarowna. Bóg oczekuje od każdego człowieka, by w pokorze zaakceptował swoje miejsce i swoją rolę w danej społeczności. Im więcej, im wyżej człowiek o sobie myśli, a nie myśli z pokorą, tym bardziej neguje miejsce, które dla niego Bóg przeznaczył. Tym mniejszą ma ochotę na podporządkowanie się pewnym regułom, które Bóg ustanowił. I kiedy człowiek jest pyszny, kiedy człowiek jest zadufany w sobie, to po prostu tych reguł nie chce respektować. Chce pójść własną drogą. Jak chcecie, to wam opowiem dosyć ciekawą historię. Opowiedział mi ją mój zaprzyjaźniony pastor z Ameryki. Otóż w jego zborze pojawił się człowiek, a właściwie nawrócił się, wychował się w tym zborze już jako dwudziestokilkuletni mężczyzna. I ten człowiek, to w Ameryce było, zaczął się bardzo bogacić. Zaczął zarabiać bardzo duże pieniądze. O tak, tylko wam powiem, że ten bogaty człowiek mi kiedyś opowiedział, że przez pół roku wygrał 400 tysięcy dolarów na giełdzie, a potem przez miesiąc przegrał. Ale mówimy tutaj o tym, że miał więcej niż 2 dolary na Coca-Colę w kieszeni. I kiedyś ten wierzący biznesmen postanowił, że zadzwoni do pewnego bogatego człowieka w Ameryce, który jest chrześcijaninem, i poprosi go o taką braterską poradę. No i ten pastor mi opowiedział taką historię, że zadzwonił do niego ten bogaty człowiek i powiedział tak: z twojego zboru pewien biznesmen zadzwonił do mnie i powiedział tak, że chciałby się ze mną spotkać, chciałby ze mną porozmawiać, zapytać mnie o pewne zasady robienia biznesu po chrześcijańsku. I mówi, ten człowiek pochodził z Florydy, a tamci w Colorado mieszkają, także trzeba kilka godzin samolotem lecieć. I ten bogaty człowiek powiedział tak, zgodziłem się na spotkanie z tym biznesmenem z twojego zboru pod paroma warunkami. Powiedziałem tak, po pierwsze przyjedziesz do mnie ze swoim pastorem. Zapłacisz za jego bilet, zapłacisz za jego pobyt. I mówi, najpierw posłucham twojego pastora. Jeżeli będę miał choć cień wątpliwości, że nie jesteś podporządkowany twojemu pastorowi. Jeżeli chociaż będę miał cień wątpliwości, że się buntujesz w zborze albo szukasz dla siebie lepszej pozycji, przerywam spotkanie i odchodzę. Bo każdy z nas ma swoje miejsce. Czy bogaty, czy biedny, czy głupi, czy mądry. Po prostu każdy z nas ma swoje miejsce w Królestwie Bożym. I to miejsce musimy szanować i z pokorą respektować. List do Galacjan, 4 rozdział, od 1 do 7 wiersza. Ja już nie będę tego czytał. Tam jest mowa o dziedzicu, po którym nie widać różnicy, że się odróżnia od dziecka, które jest niewolnikiem. Bardzo ciekawy fragment i dosłownie kilka myśli. I wybaczcie, bardzo szybko to chcę powiedzieć, bowiem jeszcze kilka istotnych rzeczy mam do powiedzenia. Powiem wam tak, bardzo często my znajdujemy się w takiej sytuacji, że choć jesteśmy dziedzicami razem z Chrystusem, nie widać po nas tego dziedzictwa. Gdybyśmy tutaj dali dziecko żebraka i jakiegoś bardzo bogatego człowieka i ubrali je w takie same ciuchy, nie widzielibyśmy żadnej różnicy. Nie widzielibyśmy przyszłości, jaką mają te dzieci. Jedno prawdopodobnie miałoby bardzo ubogą przyszłość, drugie poszłoby do najlepszych szkół, najlepszą pracę by miało, dobrze płatną, wspaniałe, dostatnie życie. Ale jest taki moment, że różnicy między dzieckiem niewolnika a dzieckiem dziedzica nie widać, a dziedzicem nie widać. I myślę, że dokładnie tak jest z nami. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, obserwując sytuację Izaaka i Ismaela. Do tego nawiązuje. A więc Ismael urodził się pierwszy, był synem niewolnicy. Jego zadanie było, by odejść z domu Izaaka, by nie być tam. Ale jaki był początek? Słowo Boże powiada, że Ismael drwił z Izaaka. Że Ismael naśmiewał się z niego. Że był kimś, kto próbował dominować nad tym dzieckiem dziedzica. Dlaczego? Bo w życiu każdego z nas, w życiu każdego człowieka jest taki etap, kiedy możemy sobie dowolnie swawolić, dopóki nie będziemy przywołani na właściwe miejsce. I ja wam odradzam takiego swawolenia. I ja wam odradzam tego, bo można być niewolnikiem i udawać, że się jest kimś, ale niedługo przyjdzie chwila, że będziemy przywołani do porządku. Niedługo przyjdzie chwila, kiedy będziemy musieli się podporządkować, będziemy upokorzeni. I my, jako dziedzice, razem z Chrystusem, nie widać po nas, że wszystko odziedziczyliśmy, prawda? Jeszcze nie przyszła pora, jeszcze jesteśmy małymi dziedziusiami, po których nie widać różnicy, czy to my mamy lepiej, czy może ci, którzy nie znają Chrystusa. Na razie jest jeszcze taka pora. Ale kiedy będziemy dorastać, dojrzewać, kiedy Bóg będzie objawiał chwałę swoich synów, będzie widać te różnice. I powiem, czasem nie widać dużej różnicy między tymi, którzy z pokorą zaakceptowali swoje miejsce przed Bogiem w kościele, którzy służą, którzy chylą swoje czoło i mówią, tak, Panie. Czasem nie widać różnicy między niepokornymi a pokornymi, ale tylko do czasu. Tylko do czasu. Bowiem przychodzi czas, kiedy będziemy oglądali błogosławiony owoc tego wszystkiego. I wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy cieszyli się z wywyższenia swego. Bo Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. Ale idę do innych myśli, które wydają mi się istotniejsze. Pozwólcie, że nie będę rozwijał tego tematu. Jak podobać się Bogu i jak być pokornym? Bo to jest bardzo istotna sprawa. I kilka rzeczy mam tutaj do powiedzenia. Po pierwsze, przebywać w Bożej obecności. Jeśli nie przebywasz w Bożej obecności, chwieje się twój świat. Jeśli nie przebywasz blisko Boga, jeśli nie jesteś jak to małe dziecko przy piersi swojej mamy, to zaczynasz dziczeć i szaleć, jesteś pełen niepokoju. Jeżeli chcesz, żeby twój świat nieustannie się nie chwiał, musisz po pierwsze ciągle przebywać w Bożej obecności, bo to ci daje poczucie rzeczywistości. Kiedy jesteś blisko Boga, to uświadamiasz sobie, że jesteś w oczach Bożych bezcennym skarbem. Amen? Znacie te chwile. Nie tylko przy nowonarodzeniu, ale wtedy, kiedy jesteście przed Bogiem, to nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej pozycji w tym świecie. Nie potrzebujecie, żeby ktoś o was pisał w gazetach. Nie potrzebujecie wtedy, żeby ludzie was nie wiadomo jak doceniali. Jesteście przed Panem i jest wam po prostu dobrze. I wiecie, kiedy tracimy tę społeczność z Bogiem, kiedy zaniedbujemy społeczność z Bogiem, natychmiast zaczyna nam się chwiać nasz świat. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, kim jesteśmy. Nasza tożsamość jest jakby zachwiana. Wobec tego musimy bardzo pilnować tego, żeby mieć właściwe poczucie rzeczywistości. Bo przecież, kiedy jesteśmy blisko Boga, to zdajemy sobie sprawę, że Bóg uczynił nas tak bezcennym skarbem, że nawet Jezusa, swojego jedynego Syna, za nas oddał. I diabeł bardzo chce, żebyście zapomnieli o tym. Żebyście stracili poczucie rzeczywistości. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kiedy jesteś blisko Boga, to dobrze sobie zdajesz sprawę z tego, jaki jesteś malutki. I cię to nie razi. Nie przeszkadza ci to, że jesteś malutką istotą, która tak naprawdę potrzebuje pomocy, wsparcia. Kiedy jesteś blisko Boga, to nie przeszkadza ci to, że pewnych rzeczy nie wiesz, nie rozumiesz, że pytasz Boga i mówisz, Boże, jak to naprawdę jest? Nie wiem, zagubiłem się. Nie przeszkadza ci to, bo dziecko u swojej mamy, u rodzica, u taty ma prawo pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie rozumieć. Ma prawo nie umieć pewnych rzeczy, prawda? I to nikomu nie przeszkadza, bo jest dzieckiem swojego taty i mamy. I Bóg chce, byśmy trwając w społeczności z Nim, zdawali sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy umiłowani, a jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że sobie nie poradzimy w życiu, że potrzebujemy Pana, że utrata tego uchwytu Jego ręki to dla nas wielka tragedia. Moja Ewa mówi, że niedawno poszła do jednego sklepu spożywczego, takiego dużego. I dzieci, jak to dzieci, nasz pięciolatek, czy teraz będzie już, tak, pięciolatek, dobrze mówię. Nasz pięciolatek 11 lipca będzie miał urodziny. Od razu pobiegł w tym sklepie do miejsca, które chciał. I nie mogli się znaleźć w tym sklepie. I trwało to chyba z 10 minut. Ona szukała, biegała między tymi półkami. I on nagle, kiedy ją zobaczył, tak podszedł do niej. Tak bródka mu się trzęsła i mówi tak. Wszędzie cię szukałem, mamusiu, nie mogłem cię znaleźć. I my tacy jesteśmy. I nie ma nic złego w tym. No bo mamy tam jakieś swoje zabawki i wydaje nam się, że pobiegniemy i się pobawimy. Ale jak się tata nasz zagubi gdzieś, o jak się boimy. Boże, gdzie jesteś? Boże, jak ja cię potrzebuję. Boże, nie myślałem, że to aż tak bardzo cię potrzebuję, że tak sobie nie radzę. I kiedy przebywasz w Bożej obecności, to będziesz sobie zdawać jasno sprawę z tego, że twoje miejsce jest w zborze pańskim, w rodzinie Jezusa Chrystusa. Że twoje miejsce jest w jednym szeregu pośród braci i sióstr, bez względu na to, jaką rolę dla ciebie Bóg przewidział, to jesteś tam w tym zborze i mówisz, Boże, jak ja ci jestem wdzięczny, że mam Bożą rodzinę. I nie wiem, kim tam w tym zborze jesteś, czy niemowlęciem, czy dziadkiem. Ale wszyscy są potrzebni. Wszyscy są potrzebni i sobie z tego zdajemy sprawę. Nie pozwólmy, by diabeł wsączał w nas swój jad. Nie pozwólmy na to. Ten jad może być czasem pokarmem dla naszej pychy. Ale nie pozwólmy, by diabeł nas wsączał to. Przejdźmy dalej. W jaki sposób możemy być pokorni? W jaki sposób możemy trwać w tej pokorze? Pan Jezus powiedział tak. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A więc bardzo ważne jest to, żebyśmy się uczyli. Amen. Mamy zadanie się uczyć. Jeśli jesteś w Bożej rodzinie, jeśli masz być podobny do Jezusa, to twój Ojciec Niebiański już się zatroszczy o to, żebyś umiał mówić, żebyś umiała chodzić. Twój Ojciec Niebiański zatroszczy się o to, żebyś umiał pisać, czytać. Tak mówię na razie w cudzysłowie. O co się zatroszczy? Żebyś potrafił, potrafiła budować Królestwo Boże. On się zatroszczy o to, żebyś się tego nauczył. On będzie cię uczył ratować ludzi, umywać świętym nogi, błogosławić, dawać dziesięcinę, poświęcać się dla sprawy pańskiej. Ja sobie napisałem tutaj cierpieć. Tak odwołuję się do słów, które brat Edward Czajko wczoraj wygłosił, mówiąc o tym, że czasem mamy dar, mamy charyzmat cierpienia dla naszego Pana. Chcę wam powiedzieć tak. Prawdopodobnie, jeżeli będziemy się uczyć, jeżeli będziemy stać w tym miejscu, które Bóg dla nas przeznaczył, będziemy musieli też nauczyć się służyć Bogu, przyjmując stygmaty, które są związane ze służbą. Nie bójmy się tego. Trwajmy w tym miejscu. Bo sam Pan wybierze dla ciebie swoją drogę. I to jest cudowne, że Bóg wybiera dla nas naszą drogę. Wybiera drogę naszej pielgrzymki. Wybiera drogę naszej służby. Wybiera drogę naszego miejsca pośród ludzi. Wybiera wspaniałe rzeczy. I to wszystko jest po to, żebyśmy byli prawdziwie ubłogosławieni. Czasem będzie ciężko. Wiecie, jak to jest z uczeniem się, prawda? Ale Pan nas będzie uczył. Pan nas będzie błogosławił. Jest fragment. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę. Psalm 32, 8 wiersz i niżej. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł. To do wszystkich mułów. Włączając w to mnie. Nie bądźmy nierozumni. Tutaj bez aluzji żadnych, oczywiście. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłą i uzdą trzeba wstrzymywać, żeby się nie zbliżały. To jest nawiązanie do tego, że Bóg nie chce tak robić, że jak się prowadzi muła, że trzeba go tak mocno szarpnąć, pociągnąć, to dopiero skręci, czy jakoś zareaguje, ale żebyśmy byli wrażliwi na głos Boży. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Oczywiście, jeśli chodzi o nasz proces uczenia się, to jest kilka prostych sposobów i jeden bardzo trudny. Tych kilka prostych sposobów to są rzeczy, o których wiecie. To jest modlitwa. Uczcie się Pana w modlitwie. Uczcie się Jego dróg w modlitwie. Spędzając z Nim czas, niech promieniuje Jego obecność na nas. To jest trochę tak, jak dziecko rozmawia z ojcem, z mamą. To oddziaływuje, prawda? Spędzajmy więc czas z naszym Panem i niech to będzie też proces uczenia się Jezusa, kiedy rozmawiamy z Nim. Oczywiście zachęcam do czytania Biblii. Uczymy się Pana, poznajemy Jego drogi. Wybaczcie, ja nie będę tych myśli rozwijał, bo nie ma potrzeby, prawda? Wiemy, że społeczność z Bogiem, czytanie Biblii to jest coś, przez co uczymy się życia, uczymy się Pana. Dalej chcę powiedzieć o zaangażowaniu się w służbie. To jest pierwsza bariera, czy następna bariera może po modlitwie i czytaniu słowa, ale trudna bariera do przekroczenia, kiedy trzeba się zaangażować w służbę. I wiecie, przeważnie to jest tak, że nie bardzo wiemy, w jaki sposób zaangażować się w służbę. I ja wam powiem tak, od początku. Od początku. Bo my często, kiedy myślimy o służbie w jakimś tam wymiarze duchowym, ale trzeba zaczynać służbę od początku. Ja swoją służbę, a zaszczytem dla mnie dzisiaj wielkim jest to, że mogę stać przed wami i zwiastować wam Słowo Boże, zwiastować wam wolę Bożą. Ale pamiętam, pierwsze zadanie, jakie zrobiłem dla Pana Jezusa, było następującym zadaniem. O, brat Janek pamięta. Mieliśmy przebudowę kaplicy na ulicy Długosza w Słupsku, bo tam się wychowałem. To były lata 80. Krótko po moim nawróceniu. No więc co miałem zrobić? I kiedy była ta budowa, na wakacjach zacząłem pracować. Tam była firma, która wykonywała różne prace. Ja tam zacząłem pracować. Codziennie rano od 7 do 15 pracowałem, a potem nie mając żadnych dochodów poza tymi, które zarabiałem w tej firmie, nie mogłem być błogosławieństwem dla zboru. Wziąłem te pieniądze, złożyłem je dla Pana, tak jakby poświęcając swój czas, swoją pracę. Pracowałem cały miesiąc, pieniądze oddałem. Pan Bóg nawet się zatroszczył wtedy o mnie i pojechałem na obóz do Wisły. Tam poznałem braterstwo Chydzików, brat Michał Chydzik tam usługiwał. To też był dar od Pana. I tak się zaczęła moja służba. Po prostu cegły nosiłem. A wiecie, że to nie jest takie łatwe zadanie. Jak się z taczką jedzie na początku, ktoś nie ma wprawy, to nie wiadomo, kto kogo prowadzi. Czy taczka tego prowadzącego, czy prowadzący taczkę. I uczyłem się, i to była moja służba dla Pana. Chciałem ją rzetelnie wykonać. Zacznij służbę od początku gdzieś. Ja nie wiem gdzie, ale zacznij usługiwać w zborze. Coś jest do zrobienia. Przyszła kiedyś do mnie jedna taka siostra, młoda dziewczyna, i mówi... chciałem powiedzieć pastorze, ale nikt u mnie w zborze pastorze nie mówi do mnie. Wszyscy mówią mi po imieniu. Więc przyszła do mnie i mówi: Marek, co ja mogłabym zrobić dla zboru? Ja tak się zastanawiałem, mówię: wiesz... może wtedy mieliśmy dwa nabożeństwa, może między nabożeństwami w niedzielę zrób dla wszystkich muzyków, którzy usługują na dwóch nabożeństwach, kawę i herbatę, niech w przerwie się napiją i coś tam. I ona tak poszła potem do mojej żony i mówi: taka jestem szczęśliwa, ja myślałam, że Marek mi będzie kazał kible myć, przepraszam, że powtarzam, a on mi kazał robić kawę i herbatę. Mówi: chwała Bogu, tak się cieszę. To wszystko zależy od twojego serca. Zaangażuj się w służbę. Przez służbę Bóg cię bardzo dużo nauczy. A bez służby będziesz po prostu człowiekiem, który niewiele rozumie spraw Bożego Królestwa. Weź się do pracy. Rób coś. Pokaż, że, nie wiem, może potrafisz, przepraszam za to wyrażenie, że potrafisz te kible wymyć tak, że lśnią. Że nikt się nie brzydzi. Zrób coś dla Pana dobrze. Tutaj mam następny punkt, sobie dopisałem, szczególnie do młodych ludzi. Błagam was, nie uciekajcie przed powołaniem do głoszenia Ewangelii. Jeśli Bóg ci chociaż trochę mówi, czy nie warto byłoby pójść do seminarium albo do jakiejś szkoły teologicznej i przygotowywać się do służby kaznodziejskiej, błagam cię, nie odsuwaj tego od siebie. Tam będziesz się mógł dużo nauczyć, ale to jest droga, którą Pan dla ciebie postanowił. Więc zachęcam cię do tego. Może krótkie świadectwo powiem. A może ja już nie mówiłem, ja już nie wiem. Powiedzieć. To tak to bywa, kiedy człowiek dochodzi do starszego wieku, już nie pamięta, gdzie co mówił. Mój syn nieraz mówi: tata, ty już taki stary jesteś, ale jeszcze nie umrzesz, co? Nie, syneczku, postaram się jeszcze trochę pożyć. Ale wiecie, w niedługim czasie, kiedy tak zacząłem się angażować w służbę w naszym zborze, Bóg bardzo konkretnie do mnie powiedział: chcę, żebyś poszedł do seminarium, na chrześcijańską akademię teologiczną, i żebyś się uczył. I ja, wiecie, byłem wtedy taki rozogniony dla Pana i mówię tak: Boże, ludzie giną, trzeba ewangelizować, trzeba mówić im o Jezusie, przyjście Pańskie już takie bliskie, a ja mam na chat iść. Mówię: Boże, chyba się pomyliłeś. Ale odczułem w swoim sercu, że Pan Bóg się nie pomylił. I powiem wam tak. Z wielką niechęcią i z troszkę takim cwaniactwem pojechałem na te egzaminy, kiedy przyjmowano na chat. Mówiłem: a może mi się uda, że się nie dostanę. Nie wszystkiego się nauczyłem dobrze. A poza tym ja najpierw byłem w zawodówce, potem Pan Bóg mi kazał się uczyć, poszedłem do technikum wieczorowego. Nie wiem, jak ktoś uczył się w technikum wieczorowym po 8 godzinach pracy, to wiecie, że tak się człowiek uczy na tych zajęciach popołudniowych, śpiąc. Matury nie chciałem robić, więc ktoś do mnie mówi: ale podejdź do tej matury, co ci zależy, jak nie zdasz, to trudno. No więc zdałem tę maturę, nie chciałem iść na studia, ale Pan Bóg mi kazał iść i ja się słabo nauczyłem, przeczytałem historię jeden raz, tylko mówię: a wystarczy, jak nie zdam, to będę się cieszył. Miałem inne plany. Już nie będę opowiadał o egzaminach, bo... Miałem wrażenie, że to Pan Bóg mnie egzaminuje, żebym się dostał na tę uczelnię. No więc ja cwaniakowałem. Ale wiecie, poszedłem na studia mając 22 lata. Inni już zakładali rodziny, zaczynali pracę, zaczęli się dorabiać. Pamiętam, jak jechałem na te egzaminy, jeden człowiek mnie wiózł do Warszawy, niewierzący, i mówi tak: a ile ty po tych studiach będziesz zarabiał? Ja mu coś powiedziałem, jakąś kwotę. I nie wiem, czemu taką kwotę powiedziałem. On tak na mnie popatrzy i mówi: to ja w 2 dni to zarabiam. Co ty tam będziesz robił? Kiedy przenosiłem się do zboru w Koszalinie po studiach, miałem 28 lat skończone. W tym samym roku miałem już mieć 29 lat. Wszystkie moje rzeczy były w jednej malutkiej walizeczce. I mój kolega ze Słupska, Andrzej Adamiec, podwiózł mi jakieś takie półki na książki, sobie kupiłem, więc to było wszystko, co miałem. Zaczynałem życie w wieku 28 lat, nic nie mając. Inni patrzyli tak na mnie. Ja sam zazdrościłem wielu ludziom. Mówię: Boże, mam już 28 lat, ani rodziny nie mam. Nic nie mam. Panie, co jest? Chcę wam powiedzieć tak. Czasem nie widać różnicy między dziedzicem a niewolnikiem. Na początku. Ale Pan dał mi dom piękny, dał mi wspaniałą żonę, mam wspaniałe dzieci, mam wspaniały zbór, w którym mam zaszczyt usługiwać, mam wspaniałych braci, z którymi razem służę Jezusowi. Bracia, jaki to jest dla mnie zaszczyt, że czasem gdzieś tam koło was mogę pobyć. Czy nie od razu widać różnicę między dziedzicem a niewolnikiem? Ale wiem, że jestem przed Panem dziedzicem. I wiecie, nie daj Boże, żebym zaczął żyć po swojemu. I nie daj Boże, żebym zaczął szukać swojego miejsca. Więc proszę was, uczcie się. Nie bójcie się, że w różnych firmach się zarabia dużo, a po seminarium nie wiadomo, czy na chleb starczy. 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 Ostatnio dyskutowaliśmy z moją żoną, z ludźmi, którzy prowadzą dużą firmę, nawet nie biznesmeni, ale taką firmę, która daje stałą pracę, duże dochody. I moja żona mówi tak, tak w sercu powiedziała: Boże, o, jakby to fajnie było pracować dla jakiejś poważnej, dużej firmy, byłaby stała praca, dochody. I mówi tak, natychmiast Boży głos się w niej odezwał i powiedział tak: ty pracujesz dla najlepszej firmy, jaka może być. Dla mnie pracujesz. I powiem wam tak. Wiem, co to znaczy mieć mało, ale wiem, co to znaczy znać Boże zaopatrzenie. I wszystko, co mam w swoim życiu, mam z ręki Bożej, bo jestem w tym szeregu i wiem, że mój tata się troszczy o mnie. Więc błagam was, młodzi ludzie, nie wahajcie się, czy iść na seminarium, czy iść na uczelnię teologiczną. Idźcie. Pan Bóg się o was zatroszczy. Nie wierzcie temu światu, bo diabeł wam będzie pokazywał, że nie będziecie mieli życia z Ewangelii. Ale kiedy głosicie Ewangelię, to Pan powiedział: kto Ewangelię głosi, niech z Ewangelii żyje. Pan się zatroszczy o was. Poświęćcie się głoszeniu Ewangelii. Uczcie się. Z pokorą się uczcie, znajdźcie to swoje miejsce w szeregu i powiedzcie: tak, Panie. Bo warto Jezusowi służyć, warto poddać się Jego wszechmocnej dłoni. Ale chcę wam też powiedzieć, żebyście się nie zrażali. Kiedy uczymy się pokory, to musimy przechodzić przez trudne lekcje. Nikt nie jest zwolniony z przejścia przez trudne lekcje. Nikt nie ma takiego człowieka. I te trudne lekcje, te trudne doświadczenia nas uczą bardzo dużo. Uczą nas pokory, uczą nas tego, żebyśmy zbyt dużo o sobie nie myśleli, ale uczą też chwały Bożej obecnej w naszym życiu. Uczą nas Pana w szczególny sposób. Odzwierciedlają Boże przymierze w sposób, jakiego nie jesteśmy w stanie nigdzie indziej doświadczyć. Ja tutaj sobie zapisałem przykłady. Dawid przechodził przez trudne doświadczenia i być może pamiętacie, kiedy uciekał przed swoim synem Absalomem. Uciekał z Jerozolimy. Jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo, czekała go śmierć. I wtedy, kiedy wychodził z Jerozolimy, kapłan przyszedł ze skrzynią przymierza i powiedział, zabierzemy skrzynię razem z sobą, żeby obecność Boża była z nami. I wtedy Dawid popatrzył na tę skrzynię Bożą i powiedział tak: o nie, ja tego nie zrobię. Boża chwała i Boża obecność nie są moją własnością. Jeśli się Panu podoba, żebym zginął, żebym umarł, niech powącha ofiary, tak powiedział. Ale ja skrzyni obecności Bożej ze zboru nie zabiorę. I być może ktoś przychodzi przez trudne chwile w zborze, w społeczności. I być może chciałoby ci się zabrać Bożą obecność z sobą i powiedzieć: a niech strzezną razem wszyscy, ale ja mam Bożą obecność, Bóg jest ze mną. A Dawid powiedział: nie, ja nie zabiorę Bożej obecności. Jeżeli nawet trzeba będzie powąchać tej ofiary śmierci, ja jestem gotowy to uczynić. I kiedy uchodził Dawid z Jerozolimy, kiedy ludzie jemu bluźnili, kiedy wypowiadali straszne słowa, kiedy mówili: idź precz, mężu przeklęty, krwią splamiony, jeden żołnierz podszedł do Dawida i mówi: Panie, wystarczy, że jednym uderzeniem go przygwożdżę, zabiję. Nie będzie taki, powiedziałbym współcześnie, śmieć tobie bluźnił. A Dawid powiedział: przecież to Pan kazał mu bluźnić. Nie, zostaw go w spokoju. Dzisiaj jest dzień, kiedy będę cierpieć. Dzisiaj jest dzień, kiedy można Dawidowi bluźnić. I Dawid powiedział: ja zniosę to. Wiecie, jeśli doświadczacie jakichś trudności, jakichś trudnych przeżyć, przede wszystkim nie rezygnujcie. Nie gniewajcie się na Pana, bo Pan w swoim czasie was ubogaci i nagrodzi te chwile, kiedy płakaliście. Nagrodzi wam ból, przez który przeszliście. Nagrodzi łaską. Pamiętajcie, nawet jeśli przechodzimy przez utrapienia i trudności, łaska, która czeka nas na końcu, jest dużo większa niż te trudności i doświadczenia, przez które musieliśmy przejść. Uczcie się i nie unikajcie trudnych doświadczeń. Nie unikajcie trudnych przejść, szczególnie w służbie, ale we wszystkim innym. Pamiętajcie, że Bóg wam wyznaczył gdzieś miejsce i patrzy na was, nie tylko Bóg. Tak jak jest w liście do Hebrajczyków, aniołowie na was patrzą. Wszyscy na was patrzą. Stoimy gdzieś i biegniemy w wyścigu. I wszyscy patrzą, czy upadniemy, czy nie. A jeśli upadniemy, czy wstaniemy i będziemy biec dalej. Nie zrażajcie się z trudnościami, to jest część naszego życia. Nie zrażajcie się i uczcie się z tych doświadczeń. Job powiedział tak: dobro przyjmujemy z ręki Bożej, a zła nie miałbym przyjąć, niech będzie chwała mojemu Bogu. Nie zrezygnował z tego, żeby oddać Bogu chwałę. A więc w różnych sytuacjach po prostu się ucz od Pana. Przyjmuj lekcje, jakie ci Bóg daje i nigdy nie bądź buntownikiem. Nigdy nie bądź człowiekiem, który chwieje rzeczywistością. Trwaj w społeczności swojego ludu. I trwaj w społeczności z Bogiem. Tak się zastanawiałem, czy powiedzieć jeszcze jedno świadectwo, ale już nie ma czasu. To dobrze. To dobrze. Ale daję słowo honoru, że nie chciałem was tutaj podpuścić. To tak tylko niechcący wyszło. Wiecie, jak to w życiu bywa, czasem przechodzimy różne trudności. I pamiętam, mój ojciec był zawsze takim chwiejnym człowiekiem, jeśli chodzi o jego wiarę. Jak już był w zborze, to trzeba było bardzo uważać, żeby się nie zachwiał, żeby się czymś nie zgorszył, żeby nie było tak, że coś mu się nie spodoba i trzaśnie drzwiami, powie, to ja nie chcę mieć z wami do czynienia. Więc no, znalazłem się ja kiedyś w takiej bardzo trudnej sytuacji w swoim zborze wiele lat temu. Czułem się pokrzywdzony, czułem się źle. I wiecie, i taki miałem wybór. Albo powiem o tym wszystkim, albo zacznę manifestować, jak będę skrzywdzony. I mój ojciec się wtedy zgorszy. I co ja będę robił? I wiecie, powiem wam tak. Bóg wiedział, co ze mną robi i chwała Jemu za to. Ale zawsze przychodziłem do zboru, myśląc o moim ojcu. Stawałem w pierwszej ławce. Moja dusza płakała i może czułem się pokrzywdzony, ale podnosiłem ręce do Boga i wielbiłem Go, choćby po to, żeby mój ojciec się nie zgorszył. I powiem ci tak. Może coś się dzieje w twoim życiu, może dzieje ci się krzywda, ale są siostry i są bracia, którzy patrzą na ciebie i może tylko czekają, czy on trzaśnie drzwiami, czy odejdzie, czy będzie plotkował, czy będzie miał niechęć, czy będzie wszystkim opowiadał, czy też będziesz wielbić Boga i sławić Jego imię. I chcę ci powiedzieć jedno. Nawet jeśli ktoś cię skrzywdzi w zborze, nawet kiedy jest ci źle, nawet kiedy jest ci trudno, stań w pierwszym rzędzie, wznieś ręce do Boga i uwielbiaj Jego imię. Nawet jeśli ci się nie chce, nawet jeśli ci jest zbyt trudno, uwielbiaj Jego imię, bo być może za twoimi plecami jest cała rzesza tych, którzy gotowi są trzasnąć drzwiami albo narobić zgorszenia. Ucz się pokory od Jezusa. Ucz się pokory od Jezusa. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Jak przechodzicie przez próby, to stajecie się podobni do Jezusa. Nie wahajcie się, żeby wejść na tę ścieżkę prób. Nie wahajcie się. Tam się staniecie podobni do Jezusa. Dobrze, biegnę szybko, żeby chociaż jakoś to godziwie zakończyć. Posłuszeństwo Bożemu głosowi. Następna rzecz, której musimy się uczyć, i to jest bardzo ważne, jeśli chcemy trwać w pokorze, to musimy być posłuszni Bożemu głosowi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Innymi słowy mówiąc, Jezus wiedział, że jest Synem Bożym. Amen? Ale Bóg mu postawił zadanie. Jakie zadanie? Stać się nikim, abyśmy my razem z Nim królowali. Bóg postawił mu zadanie, żeby nawet pośród ludzi stać się przestępcą, bo do przestępców był zaliczony. Zobaczcie, i Jezus Chrystus, chociaż Jego status był daleko wyższy, przyjął pozycję, którą przeznaczył mu Bóg. Jezus Chrystus stał się ubogi, abyśmy my Jego ubóstwem byli ubogaceni. Dla ciebie nie miał nic. Nawet ostatnią szatę mu zabrano. Nie miał nic, był odarty nawet z ubrania. Przybity do krzyża. Ani nie miał godności, ani pieniędzy, ani pozycji w tym świecie. Do przestępców był zaliczony. Nawet mówił, pić mi się chce, pragnę. Nie był w stanie sam sobie dać picia, kiedy był na krzyżu. Był głodny. I to wszystko działo się z Jezusem po to, żebyśmy my Jego ubóstwem byli ubogaceni. On był głodny po to, żebyś Ty nie musiał być głodny. On był ubogi po to, żebyś Ty nie musiał cierpieć niedostatku. On był nikim po to, żebyśmy my razem z Nim królowali. Ale był posłuszny. Zobaczcie, taki był Jezus. Jego pozycja była daleko wyższa, ale stał się nikim, bo był posłuszny. Choć było to zadanie do wykonania przez Jezusa bardzo okrutne, to Syn Boży poszedł bez zastrzeżeń i wykonał zadanie, które mu przeznaczył Ojciec. Izajasza 57 rozdział mówi, znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. Dlaczego to znosił? Wiecie dlaczego? Dlaczego w pokorze to znosił? Bo po pierwsze takie było zadanie, jakie miał od Boga i był drugi powód. Wiecie, dlaczego znęcano się nad Nim i On znosił to w pokorze? Żebyście wy byli uzdrowieni. Amen? Tak? Dlatego? Nie dlatego, że Jezus mówił, no takim jak ja, takie rzeczy się należą. Nie. On był Synem Bożym, ale wykonał rozkaz Boży. I pomyślcie sobie, za każdym razem, kiedy Jezusa biczowano, kiedy otwierały Mu się rany, kiedy płynęła z nich krew, On widział w nich Twoje uzdrowienie. I dlatego wytrzymał w pokorze. W pokorze, bo zdecydował się wypełnić zadanie. I dalej jest powiedziane, nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy go strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Wyrwano go bowiem, z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek swojego ludu śmiertelnie został zraniony. I chociaż wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Jezus zniósł to w pokorze, ponieważ widział Ojca i widział Ciebie. Dlatego przyjął to zadanie na siebie. Pokorą Jezusa było posłuszeństwo. Pokorą Jezusa było posłuszeństwo. To nie było ślepe posłuszeństwo. Wręcz przeciwnie. Jezus prosił, żeby ten kielich został od Niego odjęty. On był świadomy, co Go czeka. Bał się. Nie chciał tego przyjmować. Mógł powiedzieć, Boże, dlaczego taki los mi zgotowałeś? Ale powiedział, Ojcze, niech stanie się Twoja wola, a nie moja. I to była prawdziwa pokora, którą pokazał Jezus. Kiedy ostatnio byłeś posłuszny Bogu? Choć osobiście wolałbyś zrobić inaczej. Choć osobiście wolałbyś, aby była inna sytuacja. Kiedy ostatnio zrobiłeś dla Boga coś wbrew sobie? Jeśli nie przypominasz sobie takiej sytuacji, to zadam Ci inne pytanie. Kiedy ostatnio mogłeś zrobić dla Boga coś wbrew sobie? Wykonać Bożą wolę, chociaż tak naprawdę byłoby Ci lepiej zrobić inaczej. Mam do Was inne pytanie. Kiedy ostatnio byliście posłuszni z pokorą? Rodzicom, pastorowi, nauczycielowi, przełożonemu. Chociaż widzieliście sprawy inaczej. Mieliście inne zdanie. Kiedy ostatnio to zrobiłeś? To jest prawdziwa pokora. Być posłusznym. Wybaczcie, powiem Wam banalną historię, ale to jest samo życie. Pamiętam, jako nastolatek, była wtedy moda na długie włosy. No i ja jako nastolatek zapragnąłem też mieć długie włosy. I któregoś dnia mama przyszła do mnie z pieniędzmi, mówi, masz na fryzjera. Wiecie, dla nastolatka to jest sprawa życia i śmierci. Prawdę mówiąc, dzisiaj też nie miałbym nic przeciwko długim włosom. Albo przynajmniej trochę gęściejszym, jeśli już nie długim. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Chodziłem kilka godzin po mieście. Uciec z domu, czy nie uciec? No wy się tak nie śmiejcie, to był poważny dylemat. I tak chodziłem, nie wiedziałem, co z sobą zrobić i już nie pamiętam sytuacji, ale gdzieś tam niedaleko naszego domu, gdzieś przy szkole czy gdzieś zobaczyłem moją mamę. Spojrzała na mnie, zobaczyła, że nie byłem u fryzjera, to wiele godzin minęło. Tylko tak pokiwała głową i poszła. Serce we mnie pękło. Wiecie, wziąłem te pieniądze, poszedłem do fryzjera, pokornie przyszedłem do domu i zająłem należne mi miejsce. Ostrzyżony. Co prawda nie jak jagnię. I żebyście mi się w zborze nie ważyli inaczej postępować. Jeśli pastor chce was ostrzyc, to ma do tego prawo. Tak, a niektórych trzeba ogolić, prawda? Bądźcie więc posłuszni. Posłuszeństwo jest oznaką pokory. Buntując się, zrobicie dokładnie tak, jak zrobiłby marnotrawny syn. Przez jakiś czas będzie super, ale potem zaczyna śmierdzieć. I lepiej z pokorą zająć swoje miejsce, przełknąć swoje własne zdanie i powiedzieć: Bóg mnie postawił w tym miejscu, więc jestem posłuszny rodzicom, jestem posłuszny swojemu pastorowi, jestem posłuszny swojemu nauczycielowi, jestem posłuszny swojemu prezbiterowi, bo jest Bóg i są ci, pośród których mnie Bóg postawił. I tak powinno być. To jest prawdziwa pokora. Rezygnować z siebie i zająć należne nam miejsce. I już na zakończenie dosłownie kilka rzeczy. Wiem, że dla wielu z nas pokora wydaje się być raczej bolącym wrzodem niż cechą, do której będziemy dążyć. Powiedzmy sobie szczerze, o ileż łatwiej by nam się żyło, gdyby nie ta pokora. Jaki świat byłby dużo bardziej kolorowy, bez deszczu i słoneczny, gdyby nie ta pokora. Ale bez pokory nie możemy się podobać Bogu. I bez pokory nie jesteśmy w stanie osiągnąć pewnych błogosławieństw i pewnych łask Bożych. Nie łudźcie się, bez pokory nie będziecie w stanie tego oglądać. Chyba że z daleka i nie dla was. Jeśli zajmiecie należne wam miejsce przeznaczone przez Boga, to będziecie oglądać błogosławieństwa, które Pan dla was zaplanował, bo Jego błogosławieństwa będą spływać na was wyłącznie w miejscu, które Bóg dla was przeznaczył i nigdzie indziej. I kilka obietnic na zakończenie. Bowiem pokora niesie za sobą cudowne Boże obietnice. Chwała Bogu! Bo to nie jest tak, że tylko się udręczymy, umęczymy i żaden z tego pożytek. Pokora niesie za sobą obietnice. I krótko przeczytam. Psalm 37, 11 wiersz. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Joba 22, 29. Gdyż Bóg pysznego poniża, lecz wybawia, ratuje, zbawia pokornego. Halleluja. Jak upadniesz, Psalm 149, 4 wiersz, Pan podnosi pokornych. Nie raz upadniesz, ale Pan cię podniesie. Trwaj w miejscu, które Pan ma dla ciebie. To był Psalm 147. Psalm 149 mówi: bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Wyobraź sobie, Bóg chce cię tak wyratować, żeby to było ozdobą twojego życia. Czymś, czym się będziesz chlubić. Przypowieści 29-23. Pokorny duchem dostępuje czci. Chcesz być wywyższony? Zajmij swoje miejsce, a będziesz wywyższony, dostąpisz czci. Izajasza 29-19. Pokorni na nowo będą się radować Panem. Izajasza 57. Jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Sofoniasza 2-3. Pokorni ukryją się w dniu gniewu Pana. Sofoniasza, i pozostawię pośród ciebie lud pokorny. Na zakończenie jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Nie wiem, czy wam się zdarza, że ktoś o was prorokuje i mówi wam, co Bóg dla was zaplanował. Mnie się to zdarza raz na jakiś czas. I powiem wam szczerze, ostatnio zacząłem mieć czasem problem z różnymi proroctwami. Wcale nie z odrzuceniem tych proroctw, ile z takim wewnętrznym podejściem. No bo jeżeli ktoś chce mi coś dobrego powiedzieć, jakieś proroctwo, to mi mówi, o kim będę. I przestało to mieć dla mnie znaczenie. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy zaczyna się znać Pana, kiedy zaczynamy mieć społeczność z Bogiem i przeszliśmy przez różne tarapaty z Bogiem, że tak naprawdę człowiek już nie myśli o tym, co może się wydarzyć i kim może być. Człowiek raczej myśli o tym cichym, bezpiecznym miejscu przy sercu Jezusa. I tam, gdzie jest Jezus, tam jest i pokój, jest łaska. Tam, gdzie jest Jezus, jest wywyższenie. I tak naprawdę nieraz, kiedy słyszę jakieś rzeczy, ktoś do mnie prorokuje, to w swoim sercu mówię, ja nie potrzebuję tego słyszeć. Nie dlatego, żebym pogardzał, nie chciałbym być źle zrozumiany. Ale tak naprawdę przeszedłem gdzieś już chyba ten etap, że chcę być kimś. Że chcę, żeby w moim życiu coś się wydarzyło. Że chcę wyciągać rękę po coś, co jest zbyt wzniosłe dla mnie. Raczej chcę uspokoić moją duszę przed Panem. Raczej chcę Jego. Bo On jest moją nagrodą. Raczej wolę społeczność z Nim. Bo powiem, doświadczyłem różnych rzeczy. Ale tylko społeczność z Panem i tylko Jego bliskość daje ukojenie duszy. Tylko społeczność z Panem daje radość, której się nie da wysłowić. Tylko wtedy, kiedy jestem świadomy, że nasyciłem się Jezusem, jestem jak dziecko odstawione od piersi, od swojej matki. To moja dusza jest we mnie spokojna i chciałbym powiedzieć tak, Panie, dobrze mi tu. Nigdzie nie jest mi tak dobrze, jak przy Tobie. I nigdzie nie jest tak pięknie, tak bogato, tak zaszczytnie, jak przy Twoim sercu, Panie Jezu. I życzę Wam, żebyście znaleźli każdy z Was swoje miejsce przed Bogiem i w Kościele Jezusa Chrystusa. Ale życzę Wam też jednego, byście za nic na świecie nie zamienili tego miejsca, które Bóg przeznaczył dla Was przy Jego sercu. Wtulonymi w Jego ramiona. Uzależnionymi od Boga. Kiedy powiesz, Boże, czuję się tak wywyższony, a jednocześnie czuję, że nic nie umiem. Że nic nie wiem. Że nic nie rozumiem. I wszystko, co mam, wszystko, czego się nauczyłem w swoim życiu, to jesteś jedynie Ty, Panie. I tego Wam życzę. Bo nie ma słodszego miejsca. Niech Was Bóg błogosławi. I dziękuję, że mogłem do Was przemawiać.